Irpiniu Rosjanie zdawali sobie sprawę.
Profesor doktor habilitowany Maria Blomberg, archeolog.
Że dla Polaków uwięzionych religia księża, modlitwa jest bardzo ważnym elementem życia, że to ich podtrzymuje na duchu. Przed Dzień Bożego Narodzenia i gdzieś wywieźli. I właściwie przez szereg lat nie mogliśmy się dowiedzieć, co się stało z duchownymi. W trakcie badań archeologicznych z świdrem udawało nam się wykryć, a to kawałek materiału, a to jakiś przedmiot związany z człowiekiem. Odnaleziono księdza w sutannie. Oni byli po prostu warstwami rzucani. To nie było układanie, tylko jak z wozu przywieźli, tak wrzucali.
W 1943
arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Dość przypadkowo odkryto w okolicach Katynia ślady ogromnej zbrodni, jaką NKWD dokonało na polskich oficerach, którzy dostali się do niewoli radzieckiej w 1939 roku. Niemcy, chcąc uwiarygodnić tę pierwszą ekshumację, jakiej dokonali, zaprosili także przedstawicieli Czerwonego Polskiego Krzyża z Warszawy i te dokumenty stamtąd pochodzące zostały zdeponowane właśnie w siedzibie PCK w Warszawie, ale kiedy w 1944 roku do naszej stolicy zbliżały się wojska radzieckie, słusznie przypuszczano, że NKWD za wszelką cenę będzie starało się do tych dokumentów dotrzeć. Także część tych dokumentów trafiła tutaj do Krakowa. Znalazły się w depozycie u księdza arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy. Niewykluczone, że jedną z przyczyn tak zwanego procesu kurii krakowskiej na początku 1953 roku była próba dotarcia do tych dokumentów. I rzeczywiście w ramach przeszukiwań naszej kurii odkryto te dokumenty, je zabezpieczono. Częściowo one wróciły tutaj na początku lat 90. Ja widziałem te dokumenty, przejmujące. Przejmujące pod każdym względem.
Przybądź nam miłośliwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie Duchowi Świętemu.
Rozpoczynamy naszą pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, do miejsca, gdzie są czczeni kapelani katyńscy, gdzie w każdą niedzielę po Bożym Ciele przyjeżdżają pielgrzymi, aby oddać im cześć.
W tym okresie, kiedy panuje komunizm i nie wolno mówić o zbrodni katyńskiej.
Profesor doktor habilitowany Wiesław Wysocki, historyk.
Jednak powstawały upamiętnienia, przede wszystkim w kościołach. O tym trzeba pamiętać. Tam były pierwsze upamiętnienia. Tam jeszcze czasami zdarzało się, że odprawiano mszę, modlono się, upamiętniano.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
Jesteśmy przy tym obelisku w pamięci kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku. Patrzmy na ich nazwiska, imiona.
To w
sanktuarium w Wąwolnicy 2 lata temu, w 2020 roku, powstał obelisk upamiętniający kapelanów katyńskich.
Dr Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Znajdują się na nim nazwiska wszystkich 33 duchownych różnych wyznań. 26 duchownych było wyznania rzymskokatolickiego, 3 prawosławnych, 2 wyznania ewangelickiego, 1 grekokatolik i 1 wyznania mojżeszowego. Czcimy ich tutaj, oddajemy im pamięć, posadziliśmy dom pamięci. Obelisk został poświęcony w trakcie dorocznych uroczystości odpustowych przez prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Sam obelisk kapelanów katyńskich znajduje się w Alei Historycznej w sąsiedztwie obelisków upamiętniających powstańców styczniowych, ofiary zbrodni katyńskiej, jak również ofiary tragedii pod Smoleńskiem.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu.
Powstałe w 2018 roku Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, zarejestrowane przez sąd 13 kwietnia w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ma na celu upamiętnianie kapelanów katyńskich i propagowanie wiedzy o kapelanach w społeczeństwie polskim. Dotychczas powstało 30 tablic pamiątkowych, 28 w kraju i 2 w Stanach Zjednoczonych oraz ponad 10 publikacji książkowych.
Ze wszystkich świątyń płynie hymn wspaniały, nie żyje Jezus Chrystus Król, w koronie wiecznej chwały chronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg.
O księdzu panu pytaliśmy zawsze.
Walentyna Giedka, krewna księdza majora Bronisława Szweda.
Jak Niemcy zawiadomili rodziny i przysłali, jak to było, jak odkopali.
Zostaje zamordowany wiosną 1940 roku.
Anita Giedka, krewna księdza majora Bronisława Szweda.
Wiemy coś o jego ostatnich dniach przed śmiercią. Odprawiał mszę potajemnie, dodawał otuchy, spowiadał. Ksiądz urodził się w austriackim Zaborze, 1895 rok. Wtedy miasteczko Rudnik liczyło 2600 mieszkańców. 1918 rok. Wtedy to Polska odzyskuje niepodległość, a w tym właśnie roku ksiądz Bronisław Szwed przyjmuje święcenia oraz odbywają się prymycje. Był wikariuszem w Śniatyniu i w Rochatyniu. W 1924 roku uczy liceum i gimnazjum w Stanisławowie. 17 września 1939 roku zostaje aresztowany. 16 grudnia w 40-osobowej grupie wywieziony do Ostaszkowa. W 2014 roku zostaje ufundowana przez rodzinę tablica, a w kwietniu 2015 zostaje uroczyście poświęcona. Od tamtej pory modlimy się nie tylko za kapelana, ale za wszystkich kapelanów katyńskich. Niedawno odbyła się wystawa plastyczna przedszkolaków w Spysznicy pod tytułem Ptaki śpiewające dla kapelanów katyńskich w lesie. Czasami jak mam jakiś problem, zwracam się do księdza i po jakimś czasie jest, wiem, że to tą pomoc od niego dostałam.
Księża kapelani byli z żołnierzami polskimi do końca.
Ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej, dziekan służby granicznej.
Myślę, że to też pomogło wielu oficerom, aby rzeczywiście potem stanąć oko ze śmiercią. I jak ufamy, byli oni na to dramatyczne wydarzenie, na takie zakończenie swojego życia przygotowani duchowo.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i minie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków.
Z opowieści dziadka to była taka rodzina, normalna wiejska rodzina.
Maria Dubrawska, siostrzenica księdza podpułkownika Andrzeja Niwy.
Wujek był takim ciepłym człowiekiem rodzinnym, kochał rodziców, bardzo był życzliwy, no że był dobrym człowiekiem. No. ksiądz Andrzej Niwa w tym kościele był chrzczony i do tego kościoła uczęszczał jako chłopiec i w tym kościele miał pierwszą prymicyjną mszę. Jak został wyświęcony, pamiętam, że był w Nowym Sączu, był w Łącku na placówkach, no i później poszedł na kapelana wojskowego. Ja miałam 2 lata, jak wybuchła wojna i pamiętam tylko z opowiadania, wujek pojechał z wojskiem i w ten sposób dostał się tam do niewoli. Był najpierw w Złoczowie, skąd mam kartkę. Mam kartkę ze Starobielska, oryginalną, napisaną przez wujka i na tym koniec korespondencji było. Moja mama pisała list do biskupa Polowego Gawliny w Londynie i biskup odpisał, że no zginął, nie wiadomo. Moja mama, która nie żyje, mówiła zawsze głośno. Ojca, męża zabili Niemcy w Oranienburgu w obozie w 1942 roku, a brat zginął w Katyniu, zabili go Ruscy. I mama mówiła to głośno wszędzie i później po latach ja się dziwiłam, że to jakoś tak przeszło, a za to szło się do więzienia przecież.
Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Udało się nam odsłonić kilka tablic poświęconą księdzu Andrzeju Niwie.
Marian Szpunar, krewny księdza podpułkownika Andrzeja Niwy.
Odsłanialiśmy tablicę w Dębicy, w kościele świętej Jadwigi, gdzie właśnie ksiądz uczęszczał na religię, ucząc się w gimnazjum dębickim. Odsłanialiśmy tablicę w Ostrowiu Wielkopolskim, gdzie posługiwał przez 2 lata w jednostkach wojskowych tamtejszych. Udało nam się odsłonić tablicę w kapelanów katyńskich w Chicago i Yorba Linda w Kalifornii na przedmieściach Los Angeles.
Księdza majora Stanisława Macnera, kapelana Wojska Polskiego upamiętnionego w tej właśnie świątyni w Jaśle, prosząc o wieczny odpoczynek dla niego. Wieczne odpoczywanie radzi mi dać Pani.
Ksiądz kapelan major Stanisław Macner urodził się w Dębicy i w Dębicy był ochrzczony w kościele świętej Jadwigi. Po zakończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i tam skończył edukację jako kapłan. W 1913 roku odprawił mszę prymicyjną i został po prostu mianowany do pracy w Gorlicach. Nastała I wojna światowa i ksiądz Stanisław Macner sprawował funkcję kapelana w armii austriackiej. W 1918 roku niepodległość Polski. Ksiądz został przeniesiony do Armii Polskiej i posługiwał w rejonie Olkusz, Miechów, Częstochowa. Rok 1922 został przeniesiony do Lwowa i tam pełnił funkcję kapelana. Nastała wojna, 1939 rok. Został wraz z grupą żołnierzy polskich wzięty do niewoli rosyjskiej i nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Kiedy zaczęło się mówić już o zbrodni katyńskiej, były przesłanki ku temu, że wraz z tymi żołnierzami został zamordowany w Katyniu. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę stwierdzono, że pod numerem 1907 figuruje nazwisko Stanisław Macner. To jest miejsce śmierci nieznane.
Sowieci nie pozwalali na żaden przejaw aktu religijnego.
Profesor Wiesław Wysocki, historyk.
Księża przyłapani na spełnianiu swoich powinności religijnych byli wtrącani do karceru. Właśnie ta siła ducha, jaką prezentowali oficerowie, wynika właśnie między innymi z tych działań kapelańskich. Kapelanów zebrano i wywieziono do więzień w Moskwie w Wigilię w 1939 roku, pozbawiając zresztą tych oficerów opieki duchowej.
Dzisiaj do tego miejsca przybyli członkowie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, osoby należące do kontraterni świętego Jakuba starszego apostoła przybyli tutaj do Zręczyna, aby zobaczyć w tym miejscu znaki świętości kapłana, który pochodził z tej właśnie parafii, księdza majora Mieczysława Janasa.
Przyjeżdżał do Świeżowej. Pamiętam go jako wysokiego, szczupłego.
Stanisława Łopatkiewicz, bratanica księdza Mieczysława Janasa.
Subtelną postać męską.
Zakodowało się w rodzinie to, że on chciał nie tylko służyć Kościołowi.
Zdzisław Łopatkiewicz.
Ale służyć społeczeństwu i służyć państwu. I uważał też, że Kościół ma wobec społeczeństwa i państwa duże obowiązki.
Związki księdza Mieczysława Janasa z wojskiem, z lotnictwem, to też jego jak gdyby służba duszpasterska.
Lesław Wilk, kustosz prywatnego Muzeum Podkarpackiego.
Pamiętamy, że pierwszą jego parafią był Sambor, miejsce garnizonu 6 Pułku Strzelców Otwańskich. Kolejnego miejsce to Rzeszów. Garnizon rzeszowski to znowu 20 Pułk Ułanów. Później Wesoła, było Jasło, ale był też Przemyśl i garnizon, a wszystkim dowództwo okręgu korpusu nr 10. Ale tak myślę, że osoba generała Lubomira Rajskiego, że właśnie ksiądz Mieczysław Janas został zawodowym kapelanem, trafił do tak planowanego miejsca, tak bym powiedział elitarnego, jakim było centrum szkolnictwa nr 1 w Dębinie.
Moja mama znała księdza Janasa, pamiętała jego, jak przyjeżdżał jeszcze z seminarium z Przemyśla do Kopytowej i zawsze mówiła, że to był spokojny, a przede wszystkim bardzo, bardzo mądry człowiek.
Tych pamiątek po księdzu Janasie jest mało. Mamy to szczęście, że rodzina księdza przekazała nam jeden oryginalny egzemplarz czasopisma wydawanego w latach 30. Rola Katolicka, którego redaktorem był ksiądz Mieczysław Janas.
Te miesięczniki były ukryte w szafie zabytkowej.
Jadwiga Rzeźnikiewicz-Kuś,
która została oddana do renowacji i niespodziewanie odkryto właśnie te miesięczniki.
Były, zdaje się, to Staszkowa, 2 albo 3 listy.
To nie był list, to był na skrawku gazety niezadrukowanej. Było napisane ołówkiem i ksiądz Janas pisał, że nie piszcie do nas.
Maria Jurkowska, krewna księdza Mieczysława Janasa.
Ponieważ często nas przemieszczają z miejsca na miejsce, nie wiadomo gdzie ja będę i po prostu jakby się żegnał się.
Teść mój, ta brat, starszy brat księdza Mieczysława, długo poszukiwał. Prowadził szeroką korespondencję, ale nie było wtedy możliwości niczego dowiedzieć się od żyjących.
Widzimy ilustrowany kurier polski, egzemplarz z 18 kwietnia 1943 roku. To właśnie tej gadzinówce wydawanej w Generalnej Guberii dla Polaków w języku polskim Niemcy po raz pierwszy poinformowali o odkryciu masowych grobów polskich oficerów mordów kalanych w Katyniu. Jest wpięte tutaj zdjęcie księdza Janasa. On zginął zamordowany w Twerze. O jego losie tak naprawdę rodzina pozyskała dopiero w latach 90.
Do tego nie można się było przyznać, tak. To już to było otoczone tajemnicą.
Na pewno pokolenie moich rodziców podchodziło do tego tematu emocjonalnie. Oni znali te osoby. My już po prostu podchodzimy do tego tematu, brzydko mówiąc, podchodzimy bardziej ze względu na mamę, na wujka, a moi dzieci będą już podchodzili bardziej historycznie z szacunku dla tej postaci, ale nie można tego wymazać, to jest nasz obowiązek. Tak jak powstania styczniowe też były wielkimi wydarzeniami historycznymi, no a dla nas są już tylko historią, ale tego nie można wymazać i to musimy przypominać o tym.
Módlę się do dobrego Boga za świętej pamięci księdza Mieczysława, ale również polecajmy wszystkich księży kapelanów, którzy zostali zamordowani na nieludzkiej ziemi, sowieckich obozach zagłady, ale również wspomnijmy tych, którzy zginęli w niemieckich obozach zagłady.
Takim sztandarowym miejscem, gdzie gromadzą się rodziny kapelanów katyńskich i członkowie stowarzyszenia, jest Kalwaria Pacławska. Do Kalwarii Pacławskiej udajemy się zawsze w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele.
Są tutaj między nami pielgrzymi z odległych miejscowości. Przychodzą oni, aby właśnie tutaj modlić się w intencji pomordowanych w 1940 roku kapelanów Wojska Polskiego. Może ktoś się zapyta, czy z was, dlaczego nie można było upamiętnić kapelanów katyńskich na wschodzie, za naszą granicą, na tych terenach, gdzie w II Rzeczpospolitej pełnili oni posługę. Dlatego też z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich postanowiono pamiątkową tablicę umieścić na terenie przygranicznym, w jakimś symbolicznym miejscu. Ojcowie Franciszkanie, gospodarze tego miejsca, wyrazili zgodę nie tylko na umieszczenie tablicy, ale także oddali kawałek swego terenu na stworzenie Alei Dębów Katyńskich. Chwała im za to.
Otrzymałem taką propozycję, czy byśmy nie upamiętnili kapelanów katyńskich w jednym miejscu wszystkich.
Ojciec Krzysztof Chura, gwardian klasztoru w Kalwarii Pacławskiej.
Argumentem takim kolonnym, który mnie przekonał, była informacja, że jednym z tych kapelanów jest nasz mieszkaniec Pacławia, nasz parafianin, pułkownik Władysław Urban. On rodził się tutaj, miał trójkę rodzeństwa, uczęszczał tutaj do pierwszego seminarium w Przemyślu, tutaj został wyświęcony w 1916 roku, pracował też jako wikariusz, między innymi w Łańcucie, i stamtąd też zaciągnął się w czasie I wojny światowej i później walki z najeźdźcą ze wschodu, zaciągnął się do wojska i został kapelanem do końca już życia. W miejscu, gdzie był dom, w którym oni mieszkali, na Pacławiu, jest postawiona tablica.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Ci kapelani nie mają swoich grobów, dlatego w sposób zbiorczy czcimy ich pamięć, modlimy się. Mamy stworzoną aleję, która ma pokazać właśnie tych wszystkich kapelanów, którzy zginęli, to wszystkich, bo i rzymskokatolickich, i prawosławnych, i grekokatolickich, i protestanckich, i także jeden z rabinów też ma swój tomb poświęcony jego pamięci.
Ksiądz Stanisław Kątek urodził się w 1906 roku w Nieledwie, powiat Chrubieszów.
Ksiądz kanonik Zygmunt Lipski.
Ja w tej miejscowości od 40 roku zamieszkałem i mieszkałem przez całe swoje życie. I dlatego też, kiedy dowiedziałem się, że on zginął w Katyniu, postanowiłem go upamiętnić przez książkę, której tytuł brzmi Jeden z wielu. Ksiądz Kątek pochodził z rodziny chłopskiej. Kiedy kończył studia, nie miał pełnych lat, dlatego też po święceniach subdiakonatu biskup Fulman wysłał go na studia. Seminarium skończył w Lublinie. On już od dzieciństwa miał takie właśnie zamiłowanie do wojska, bo poszedł do wojska podczas wojny bolszewickiej, mając 15 lat. Oszukał komisję poborową, że ma tyle lat, i poszedł do wojska, i potem tam był ranny, dostał się do niewoli. Jak tylko otrzymał święcenia kapłańskie, to napisał pismo do biskupa, że chciałby być kapelanem, ale biskup skierował go do pracy jako nauczyciela historii i w niższym seminarium duchownym. Po 2,5 roku został przydzielony jako kapelan szpitala, najpierw w Przemyślu, a potem został proboszczem tej jednostki, która w Przemyślu była. i z tą jednostką wyruszył na wojnę. Pięknie się zapisał, bo kiedy tak żołnierze polscy dzielnie walczyli, ale już nie mieli nabojów, skryli się w takim zagajniku, a Rosjanie bali się tam podejść i on potem poszedł na to pobojowisko i tam zaopatrywał żołnierzy. Wtedy ludność miejscowa przyszła i mówiła: proszę księdza, my księdzu damy ubranie, znamy przejścia przez Bóg, księdza uratujemy. Powiedział: nie, ja ślubowałem, że będę służył do końca i został, aż go zabrali właśnie do Szepietówki, a potem do Katynia. Z Katynia z grupu kilku księży został wywieziony na Łubiankę. Chcieli go zwerbować, a on nie chciał się zgodzić, dlatego z powrotem go wrócili. Kiedy zginął, nie wiadomo, przyjmuje się ogólno taką, prawda, hipotezę, że w kwietniu, ale dokładnego dnia nie można podać, bo nie ma w tych spisach.
Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Ksiądz Uchcicki był po wyświęceniu, był wikariuszem w Kadzidle.
Barbara Tarkowska, Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Zorganizował tam straż pożarną, ogniową, jak się wtedy nazywało. Uruchomił kasę taką zapomogowo-pożyczkową. Leczarnię tam założył, kółko rolnicze. Po prostu był takim aktywnym społecznikiem. Później, jak już wojna była i Rosjanie się cofali z tamtych terenów, bo to był zabór rosyjski, to z Kadzidła i z okolic wysiedlili tam ponad 1500 rodzin. I ksiądz Uchcicki z nimi poszedł do Rosji. Przez 3 lata tam był w Rosji. Potem wrócił, to już była Polska niepodległa. Jak przyjechał do Ostrowi Mazowieckiej, tam w Ostrowi Mazowieckiej w 1919 roku powstała pierwsza szkoła piechoty Wojska Polskiego. Biskup Gal przyjechał tam poświęcić tą szkołę i tych żołnierzy, którzy mieli ruszyć na wojnę z bolszewikami. Wtedy się poznali z księdzem Suchcickim i tak jak niektórzy biografowie księdza Suchcickiego piszą, że biskup Gal zwerbował księdza Suchcickiego do wojska. No i ksiądz Suchcicki pełnił później bardzo ważne role. Był nawet kandydatem na miejsce biskupa Gala, ale odmówił Piłsudskiemu i pracował we Lwowie. Przed samą wojną pracował w Łodzi jako dziekan dekanatu religijnego Armii IV Łódź.
Miałem 13 lat. Pamiętam, jak na wakacje przyjeżdżał.
Józef Suchcicki, bratanek księdza Suchcickiego.
Do nas, do brata, do mojego ojca. W 1939, jak wyszła wojna, poszedł z wojskiem i dostał się do ruskiej niewoli. No i ciocia, siostra księdza prowadziła korespondencję z nim. Wysłała 3 pocztówki. To 2 były przyjęte i w każdej pisze, że nie mam żadnej odpowiedzi od was. 3. pocztówka pisana przez siostrę wróciła na jej adres, że adresata już nie ma. Ślad zaginął i nie było żadnej wiadomości. Dopiero jak Niemcy ogłosili, że ten Katyń odkryli, i wtedy dowiedzieliśmy się o jego śmierci, no, tak, o zamordowania.
Ksiądz Łukowski był moim stryjem, bratem mojego ojca Mieczysława. Ukończył seminarium duchowne w 1913 roku, został wyświęcony na księdza w Krakowie.
Barbara Tarkowska.
I ukończył też Wydział Teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedy wybuchła wojna z bolszewikami, jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. I został od razu wysłany na Wileńszczyznę, na kapelana do 5. Pułku Piechoty Legionów. Z tym pułkiem 5. Piechoty Legionów przeszedł całą wojnę polsko-bolszewicką. Był na Łotwie, był w wyprawie Armii Polskiej pod Kijów i później pracował przez 20 lat jako kapelan w Wojsku Polskim. W 1930 roku został przeniesiony z wojska do Korpusu Ochrony Pogranicza i w Brygadzie Kopodole 7 lat służył, a w 1937 roku został znowu przeniesiony do Jarosławia i był administratorem parafii wojskowej w Jarosławiu. Tam 24. Dywizja Piechoty miała garnizon. Kiedy wybuchła wojna, ksiądz po prostu poszedł z dywizją na front, brał udział w walkach i później otrzymali rozkaz dotarcia do Tarnopola. Został wzięty do niewoli 17 września. Namawiali księdza Ziółkowskiego, żeby uciekał, bo były możliwości, ale powiedział, że zostanie w wojsku, bo będzie oficerom i żołnierzom tam w niewoli bardzo potrzebny. Po kilku dniach przyjechał oficer NKWD, który dokonali tam rozdziału oficerowie i żołnierze. Przysłał jedną kartkę pocztową do domu, że jest w obozie w Kozielsku, dobrze się czuje. I kontakt się urwał. Mój tata i stryj Piotr szukali go przez Polski Czerwony Krzyż. Przyszła odpowiedź, że do końca grudnia 1939 roku był w obozie w Kozielsku, a potem nie wiadomo, co się z nim stało. W kwietniu 1943 roku w gazecie Goniec Krakowski napisane było, że zostały rozpoznane wśród ofiar Katynia zwłoki księdza Ziółkowskiego, zmaltretowane. No i wtedy się rodzina po prostu dowiedziała, że on zginął w Katyniu. No potem przez wiele lat oczywiście było milczenie, bo o Katyniu nie wolno było w Polsce mówić. Natomiast w rodzinie pamięć o księdzu była bardzo żywa i jest żywa do tej pory.
Historia nasza z księdzem Ziółkowskim zaczęła się tutaj już parę lat temu, kiedy w 2009 roku ksiądz u nas ogłosił, że ksiądz Ziółkowski jest w gronie zgłoszony do procesu beatyfikacji.
Bogusława Dudek, Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Wtedy właśnie powstał u nas pod Nowym Kościołem w Łapanowie pomnik poświęcony poległym w Katyniu. Powstała tablica, były posadzone dęby pamięci pod szkołą w Łapanowie. Również jest grób księdza Ziółkowskiego, pamiątkowy jakby. Wiadomo, ksiądz zginął w Katyniu i tam zostały jego zwłoki. W 2016 roku z inicjatywy najstarszych tutaj mieszkańców w miejscu, gdzie ksiądz Ziółkowski się urodził, został obelisk postawiony właśnie pamięci księdza.
Stajemy dziś do uroczystego apelu poległych, aby w 82. rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć naszych rodaków zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej, złożonej na sztandar z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Stańcie do apelu!
Chwała bohaterom!
Do salwy honorowej! Trzeba! Podąż! Salwą! Podąż! Salwą!
Poświęcenia kapłańskie, które przyjął w 1915 roku.
Ksiądz Damian Donderowicz, krewny księdza Edmunda Nowaka.
W katedrze we Włocławku. Najpierw pracował jako kapłan diecezji włocławskiej w parafiach, jako wikariusz. aż do roku 1920. Wiemy, że to jest taka szczególna data. Potrzeba było wtedy, aby zgłaszali się kapelani wojskowi jako ochotnicy. No i ksiądz Edmund Nowak w maju 1920 roku zgłosił się jako kapelan i widocznie wtedy coś w nim takiego się stało, że zapragnął tą misję kapelana kontynuować już po wojnie polsko-bolszewickiej i nie wrócił już w zasadzie do czynnej posługi w diecezji włocławskiej, tylko za zgodą swojego księdza biskupa kontynuował tę posługę przede wszystkim w takich trzech miejscach najważniejszych, czyli w Grodnie, Nowej Wilejce, koło Wilna i na końcu w Lublinie. W tym czasie kończył magisterium z filozofii, doktorat z historii Kościoła. No i tworzył to, co na co dzień było potrzebne żołnierzom, ich rodzinom, czyli takie podstawowe duszpasterstwo, życie sakramentalne, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja. Później, kiedy przyszła II wojna światowa, po 17 września z wojskiem skierował się na wschód. Został aresztowany przez żołnierzy sowieckich i coraz głębiej w stronę wschodu przenoszony do różnych obozów. Aż w końcu na wiosnę, w kwietniu 1940 roku w Kalininie został zamordowany, a w Miednoje na cmentarzu pochowany.
Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Dominik Ignacy Drabczyński urodził się w Kętach.
Ojciec Rufin Maryjka, wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej, porucznik w stanie spoczynku.
W 1916 roku, tamże w Kętach, znajduje się kościół i klasztor braci mniejszych. I stąd pływ zakonników, że wybrał drogę, by pójść śladami świętego Franciszka z Asyżu. A potem, gdy przyszły trudne czasy II wojny światowej, na początku września prowincjał polecił, aby młodzi bracia i klerycy udali się do klasztorów, które znajdują się na wschodzie Polski ówczesnej. I tamże Dominik spotkał się z sytuacją, że w klasztorze znajdował się szpital polowy Armii Lublin. Poprosił przełożonych, ażeby mógł zostać sanitariuszem i posługiwać polskim żołnierzom. Natomiast 17 września ze wschodu Polski zaatakowała Polskę Armia Czerwona i szpital w Chełmie był ewakuowany. Brat Dominik jako sanitariusz wojskowy wraz ze szpitalem udał się w drogę w okolicach Hrubieszowa. 23 września wszyscy zostali aresztowani przez Sowietów. Chodził w habicie franciszkańskim i do swojego stroju zakonnego zakładał płaszcz pelerynę oficerską. Ona bardzo przypomina pelerynę zakonną. Zatrzymany przez Rosjan, został przez nich zapisany, że ma stopień porucznika. Gdyby zgłosił się jako zwykły żołnierz, zostałby najprawdopodobniej zwolniony. Ale chciał swoją osobą, swoją pomocą, swoją modlitwą razem z oficerami wspomagać ich w tej trudnej sytuacji w sowieckiej niewoli. Najprawdopodobniej w obozie w Kozielsku, blisko Katynia, został wzięty na rozstrzelanie. Decyzja była 10 maja 1940 roku. Dokładna data nie jest znana. Został zastrzelony strzałem w tył głowy, jak wszyscy ci, których Sowieci pojmali. Miał wtedy ten młody człowiek 24 lata.
Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Dziadek mój, Szymon Fedorońko, urodził się w małej wioseczce Czerteż pod Sanokiem.
Aleksandra Adamczewska, wnuczka księdza pułkownika Szymona Fedorońki.
Kończył gimnazjum sanockie, bo są na to dokumenty. I bardzo szybko wstąpił do seminarium duchownego. Od początku czuł się Polakiem, dlatego że jeszcze przed powstaniem państwowości polskiej, tuż po I wojnie światowej, współpracował z Polską Organizacją Wojskową. Z tego powodu ucierpiał jego ojciec, który został rozstrzelany przez Austriaków, gdy dowiedzieli się, co robi jego syn. Największym też dowodem jego patriotycznej postawy dziadka jest to, że jeszcze w okresie międzywojennym był inicjatorem powstania takiego pisma dla prawosławnych, ale w języku polskim. Dziadek jako pierwszy wydał polecenie, że w święta państwowe w cerkwiach ma odprawiać się nabożeństwo w języku polskim. Dostał się do niewoli pod Równem, zawieziony na Łubiankę, gdzie mu proponowano współpracę, jako że świetnie znał rosyjski, ukraiński. Oczywiście odmówił z pełną świadomością tego, co go czeka. Wszyscy synowie jego służyli, Aleksander w RAF-ie, dwaj synowie, w tym mój ojciec, w Armii Krajowej, polegli wszyscy co do jednego. Jest coś fascynującego w ich niesłychanej wierności, złożonej przysiędze oraz jakiś dla mnie na granicy właściwie mistycyzmu akceptacja śmierci.
Kto za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, miłuj się nad nami.
W tym właśnie miejscu pamiętajmy o kapelanach katyńskich, pamiętajmy o wszystkich ofiarach zbrodni katyńskiej i polećmy ich jeszcze razem, ofiarując tę właśnie drogę krzyżową, którą przeszliśmy, a także i teraz naszą modlitwę. Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczynanie.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczynanie.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczynanie.
Bardzo się cieszę, że mogę tutaj razem z grupą ze stowarzyszenia.
Joanna Maczuga, nauczycielka w publicznej szkole podstawowej w Przędzelu.
Pamięci o kapelanach katyńskich tutaj pielgrzymować, że mogę poznawać historię moich rodaków. I to jest jakby taka wspólna nasza rodzina katyńska. My tworzymy rodzinę katyńską.
Bohaterowie polscy, do końca wierni swojej przysiędze na wierność ojczyźnie.
Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Ale także bohaterowie i męczennicy Kościoła. A to dlatego, że w chwilach próby, jako prawdziwi pasterze, nie opuścili tych, którzy zostali powierzeni ich duszpasterskiej trosce. Dzielili z nimi trudny los jeńców, ale także tę ostatnią drogę do śmierci. Pamięć o nich pozostaje dla nas wszystkich jakimś jednym wielkim, świętym obowiązkiem, a równocześnie przypomnieniem, jak wielki wkład zmagania o wolność, o niepodległość, wielką rolę odegrał Kościół.